Więc kochani, 26 rozdział i od 1 do 5 tylko wersetu. Gdy Jezus skończył mówić o tym wszystkim, zwrócił się do swoich uczniów. Wiecie, że za 2 dni jest Pascha i Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. Wtedy też w pałacu najwyższego kapłana Kajfasza zebrali się arcykapłani i starsi ludu i postanowili podstępnie schwytać i zabić Jezusa. Mówili jednak, tylko nie w czasie świąt, aby nie wywołać rozruchów wśród ludu. Także kilka krótkich wersetów, które sprowadzają się do tej myśli, że Jezus był bardzo świadomy tego, co miało się wydarzyć. Tak? Jezus sam, kiedy zakończył mówić o tym, o tych, te wszystkie przypowieści, historie, o nowym, można powiedzieć, Izraelu, o trochę o tym, co oczekuje na ten naród, który nie rozpoznał w nim przyjścia Bożej obecności. Świadomie swoim uczniom powiedział, że Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. Więc Jezus wiedział, po co był. Narodził się, tak świętowaliśmy teraz te święta, przeżył 30 kilka lat, a najbardziej te 3 ostatnie lata, o których mówią Ewangelie z jego życia, czy trochę ponad może 3 lata, pokazały to, że Jezus dążył do pewnego bardzo konkretnego celu, który rozumiał, że jest jego przeznaczeniem, tak? Który nazywał czasami kielichem, który ma wypić, tak? Zwłaszcza kiedy rozmawiał z uczniami, pamiętacie, mówił o tym, że ma pewien kielich do wypicia, ma pewną misję, pewne przeznaczenie, które na niego czeka. I cała Ewangelia w zasadzie są takiego właśnie wyrazem takiego świadomego dążenia Chrystusa do tego, co się ma wydarzyć. Tak, od początku kilkakrotnie zapowiada też swoją śmierć w Ewangeliach i wszystko, co robi, tak jak pokazują nam to ewangeliści, wszystko, co robi, krok za krokiem prowadzi ku temu, że no, ku jego ostatecznemu ukrzyżowaniu, ku temu, że jego misja jest czy zostaje odrzucony przez naród żydowski i tak jak tu jest napisane, ostatecznie arcykapłani i przywódcy narodu zebrali się i postanowili go podstępnie schwytać i zabić. I ta myśl, o której dzisiaj chcę mówić, jest taka właśnie dotycząca tego aspektu, świadomości celu, świadomości tego, po co się jest, po co się istnieje i funkcjonuje, bo nie jestem, czy nie myślę, że to dotyczyło tylko Jezusa. Oczywiście w jego przypadku to było bardzo jasne, to było świadome wręcz od przed stworzeniem świata, można powiedzieć, pewne rzeczy były ustalone i Jezus świadomie zgodził się na ten cel, miał pewną większą jasność może tego, po co przychodzi i dlaczego, niż być może my. Ale myślę, że jest to, zwłaszcza tak na koniec roku, dobra refleksja dla nas wszystkich, żeby zastanowić się, czy my mamy świadomość naszego celu. Czy my mamy jakąś świadomość tego, po co żyjemy tak naprawdę? Czy mamy świadomość tego, po co się tu znajdujemy i ku czemu zmierzamy? Czy być może w pewnym sensie dryfujemy przez własne życie, choć brak świadomego celu nie oznacza tego, że celu jakiegoś nie mamy. Jest wiele podświadomych celów, które ludzie mają w swoim życiu i być może z nich sobie nie zdają sprawy nawet w pewnym sensie, ale one nimi powodują. Wiecie, Jezus cokolwiek robił, to wszystko prowadziło właśnie ku czemuś bardzo określonemu. Wiecie, jest taki pastor, który napisał książkę Życie świadome celu. Nie wiem, ilu z was czytało, widziało tą książkę. Na pewno kilka osób ją widziało i czytało. Ja powiem wam szczerze, nie przeczytałem jej tak wnikliwie i do końca. Przejrzałem ją, tak bardzo przeleciałem. A i w pewnym sensie, czytając ją, miałem takie wrażenie, że byłem pod wrażeniem, pod takim wrażeniem, że ten autor Rick Warren, pastor, który napisał tę książkę, zarobił na tej książce olbrzymie pieniądze. I w całym tym procesie znowu okazało się prawdą, że najwięcej można zarobić na rzeczach oczywistych. Że coś, co jest takie, co powinno być w pewnym sensie oczywiste, staje się nagle nie wiadomo jakim objawieniem i nagle na tym można na przykład właśnie zarobić olbrzymie pieniądze. Tak duże, że pamiętam, kiedyś go słuchałem i on mówił, że ponieważ zarobił tak dużo na tym wszystkim, to żyje z odwrotnej dziesięciny, tak? Jakoś tak by to trzeba było powiedzieć. Czyli, że on zostawia sobie 10% tego, co zarabia, a 90% przekazuje na służbę Kościoła. Także te 10% wystarczało mu na to, żeby normalnie funkcjonować. To były bardzo duże pieniądze, dlatego że bardzo szybko ta jego książka wyszła poza ramy kościelne. I została pochwycona przez taki świat biznesowy, tak? Ludzi, którzy zajmują się biznesem, którzy zajmują się jakiegoś rodzaju działalnością taką właśnie finansową, gospodarczą i biznesową. Dlatego, że oni bardzo szybko dostrzegli użyteczność tej książki. Bo rzeczywiście fakt jest taki, że człowiek skupiony na celu i podporządkowujący swoje funkcjonowanie i życie jakiemuś celowi staje się dużo bardziej efektywny niż człowiek, który po prostu gdzieś tam funkcjonuje na takich zasadach, no jakoś to będzie od piątku do piątku, czy od niedzieli do niedzieli, czy jakoś tam trzeba przeżyć na co dzień. I to środowisko biznesowe doceniło coś, co dla chrześcijan powinno być oczywiste, aczkolwiek zadziwiający sposób często nie jest. I w wielu miejscach, ja mówię, nie czytałem tej książki dokładnie i jakby jej nie reklamuję też, to nie jest reklama tej książki, aczkolwiek jak chcecie, to ją przeczytajcie, bo w wielu miejscach ona była kontrowersyjna. Wielu chrześcijan z różnych powodów jej tej książki nie za bardzo jej lubiło i nie wiem nawet dlaczego, więc nie będę tego analizował. Natomiast uważam, że sam sens zawarty w tytule Życie świadome celu jest czymś bardzo, czy powinno być czymś bardzo dla nas ważnym. Dlaczego? Dlatego, że to zwiększa naszą efektywność i dlatego, że brak świadomego celu, jeszcze raz powtórzę tą myśl, brak świadomego celu nie oznacza, że żyjemy bez celu. Brak świadomego celu nie oznacza, że żyjemy bez celu. Wręcz przeciwnie. Oznacza jednak, że powodują nami cele, których albo sobie nie uświadamiamy, albo nie chcemy uświadamiać i cele, które w pewnym sensie zasysamy ze społeczeństwa, w którym żyjemy. Cele, które gdzieś tam przyjmujemy za swoje, dlatego że tak żyją ludzie wokół nas. A że większość z nas wychowała się w społeczeństwie, które pomimo tego, że nominalnie uważamy się za chrześcijańskie społeczeństwo, to jednak większość ludzi nie funkcjonuje w świadomy sposób właśnie jako chrześcijanie, to często te cele, które gdzieś tam w życiu sobie przyjmujemy podświadomie za własne, nie są celami, nie są tym, co Bóg od nas oczekuje. Dlatego, że dzisiaj tak sobie myślałem, jeżeli popatrzeć, jak żyją tacy przeciętni ludzie, czy jakie cele mają w życiu, to najczęściej to się sprowadza do kilku celów. Taki najbardziej oczywisty to jest, ludzie żyją w skrócie mówiąc, dla pieniędzy, dla dobrobytu, tak? Po to, żeby się czegoś dorobić. Po to, żeby w jakiś sposób się tak urządzić, żeby było mi wygodnie, przynajmniej wygodnie, a być może, żebym gdzieś tam zrobił większą karierę i zarobił więcej, osiągnął jakieś coś w życiu osiągnął, jak my to mówimy. I część ludzi żyje dla kariery, czyli wynosi się ponad ten poziom materialny i mówi, no zarabiam, ale to już jest nieważne, ile zarabiam, od pewnego poziomu są ludzie, którzy mówią, to już nie jest istotne, ile ja zarabiam, bo już tyle zarabiam, że mi wszystko jedno, czy będę miał więcej. Chociaż tak naprawdę ludzka natura jest taka, ktoś kiedyś zapytał któregoś z tych bogaczy, nie wiem, czy Rockefellera, czy kogoś, zapytał, ile człowiek potrzebuje pieniędzy. I odpowiedź tego bogatego człowieka była zawsze troszkę więcej. I taka jest prawda, tak? Nie ma granicy, zawsze jest troszkę więcej, co by się przydało. Ile byśmy tych pieniędzy gdzieś tam nie mieli, to zawsze te troszkę więcej. Nie, że tam jakoś strasznie dużo, ale te troszkę więcej bym chciał. Potem mamy troszkę więcej i myślimy, no to jeszcze troszkę więcej by się przydało, tak? I jeszcze tej granicy tak naprawdę gdzieś tam nie ma. Ale w pewnym momencie wielu ludzi zaczyna żyć dla właśnie kariery, dla osiągnięcia pewnych celów związanych z ich pracą, biznesem i działalnością, i to jest dla nich najważniejsze. Jeszcze inni ludzie żyją na przykład dla dzieci, tak? Bo inwestują w swoją rodzinę i nawet do końca swojego życia dla nich najważniejsze jest to pomóc dzieciom, dla nich żyję, dla nich jestem i dla nich funkcjonuję. Coraz więcej ludzi żyje dla rozrywki. Coraz więcej ludzi myśli głównym celem, najważniejsze to, żeby w życiu było fajnie. Mogę nie zarabiać za dużo, ale bylem miał czas i bylebym miał trochę pieniędzy na różne wydatki, rozrywki i rzeczy, które mi sprawiają przyjemność i w zasadzie to będzie, zwłaszcza młodzi ludzie dzisiaj, myślę, często w takim kluczu myślą. I w pewnym sensie prawie większość tych celów sama w sobie nie jest zła. Sama w sobie nie jest zła. To nie jest tak, że... To znaczy, każdą można przejaskrawić i dojść do jakiegoś wynaturzenia, tak to nazwijmy, gdzie kariera, pieniądze, dzieci stają się takim celem, że człowiek się w tym zupełnie gubi. Ale jednocześnie właśnie kiedy ten cel, te cele stają się istotne same dla siebie, jeżeli to są nasze ostateczne cele, to najprawdopodobniej nie jest to to, co Bóg dla nas zamierzył. Nie jest to do końca to, co Bóg dla nas zamierzył. Nie znaczy to, że Bóg nie zamierzył, żebyśmy wychowali kolejne pokolenie po sobie. Nie znaczy to, że Bóg nie zamierzył, żebyśmy kimś się stali, żeby niektórzy z nas przynajmniej zaistnieli w świecie. Nie znaczy to, że Bóg nie zamierzył dla nas, żeby nam się nie powodziło finansowo. Wszystkie te rzeczy mieszczą się często w Bożym planie. Nie zawsze, ale często się mierzą. Natomiast wszystkie te rzeczy są jedynie pewnymi krokami, czy powinny być jedynie pewnymi krokami ku osiągnięciu większego celu. Ku osiągnięciu tego celu, który Bóg dla nas ma, i w bardzo ogólnym sensie można by go nazwać uwielbieniem Jego, oddaniem Jemu chwały, tym wszystkim, kim jesteśmy i co robimy. Ale w bardziej konkretnym celu, czy w bardziej konkretnym wymiarze, odkryciu tego, po co Bóg nas umieścił w tym miejscu, w którym nas umieścił. I jeżeli popatrzymy sobie, i też już o tym wspominałem, może nie jeden raz, ale myślę, że można to powtarzać, że ostatecznie definicją słowa grzech jest, definicja jest taka, nie trafić w cel. Takim najbardziej z jednej strony ogólnym właśnie tłumaczeniem słowa grzech, a jednocześnie tym właśnie takim nadającym mu ostateczną wartość, to jest nie trafić w cel. Nie trafić w ten cel, który Bóg dla nas przeznaczył. I nasze moralne upadki, one nie są tymi ostatecznymi grzechami. Są tylko składowymi tego, że w ten cel ostatecznie trafić nie możemy. Nasze moralne upadki sprawiają, że ostatecznie nie możemy stać się tymi ludźmi, którymi Bóg chciałby, żebyśmy byli. I w takim kontekście to trzeba widzieć. Więc czy jako chrześcijanie powinniśmy mieć cel i jaki to jest cel? Czy Bóg ma dla nas cel? Tak? I znowu, nie chodzi mi o to, że nie chodzi mi o jakieś takie bardzo... Znaczy, może tak to powiem. Ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, jaki konkretnie cel Bóg ma dla życia każdego z was. Też tylko w pewnym zakresie rozumiem, jaki Bóg ma cel dla mojego życia. Myślę, że rozumiem to w pewnym zakresie i może jeszcze nie ostatecznie, ale byłbym w stanie, czy mógłbym opowiedzieć o tym, co, jak Bóg mnie prowadził, żebym zrozumiał, czego chce ode mnie, od mojej rodziny. Ten cel też w pewnym sensie jest związany z naszymi bliskimi, tak? To też jest ważne. Ale myślę, że Bóg ma dla nas bardzo konkretne rzeczy też w innym sensie. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na to, że Biblia mówi, że Bóg obdarzył nas pewnymi darami. Bóg umieścił nas w pewnym miejscu w ciele. Tak? Z taką metaforą funkcjonowania Kościoła jest bycie ciałem, w którym ciało ma różne części, ma różne członki tego ciała i każda z tych części funkcjonuje w jakiś określony sposób. I Paweł używa tej metafory, mówiąc o Kościele, mówiąc, wy jesteście członkami tego ciała. Głową jest Chrystus, Kościół jest tymi członkami i funkcjonuje zgodnie ze swoim obdarowaniem i umieszczeniem w pewnym miejscu. I myślę, że już samo to jest pewnym takim sygnalizatorem, że Bóg ma dla ciebie jakieś miejsce. Czy aż do takiego określenia, że tu w Giżycku, konkretnie w tym, tymczasowo pewnie tak. Ale generalnie w Kościele Bóg ma dla ciebie miejsce. Bóg ma dla ciebie, obdarował cię pewnymi rzeczami, których możesz użyć albo w jednym z tych rzeczy, o których mówiliśmy. Możesz użyć swojego obdarowania dla zrobienia kariery, dla zrobienia pieniędzy, dla zainwestowania w swoje dzieci. Może nawet dla rozrywki możesz użyć tych swoich darów, które Bóg ci dał. Ale jeżeli nie zrobisz tego w tym, czy nie użyjesz tego tak, żeby to było ostatecznie uwielbieniem Boga i byciem częścią Kościoła, to się nie wypełni. To nie przyniesie satysfakcji. Tak? Dlatego, że nasze dary, wiecie, no właśnie, to jest zawsze takie, jest czymś, co ludzi w pewnym sensie od wieków sprawiało ludziom problem, tak, że jesteśmy inni. Nikt z nas nie zaczyna z tego samego miejsca. Tak? To było sprawiedliwe, gdybyśmy wszyscy się rodzili, wszyscy mieli równe szanse, podobny potencjał, taki sam potencjał. No i teraz w zależności od tego, oczywiście potem jak się staramy, to jeden by zaszedł dalej, a drugi by nie zaszedł tak daleko, tylko gdzieś indziej, bo był bardziej leniwy, bo nie wiem, bo się nie przyłożył, bo coś tam. Ale wszyscy wiemy, że do końca tak nie jest. Wszyscy wiemy, że rodzimy się różni. Jeden się rodzi z pewnym darem do jednych rzeczy, drugi się rodzi do innych. Jeden z większą inteligencją, drugi z mniejszą. Jeden z darami jakimiś artystycznymi, drugi ich pozbawiony. I w zasadzie, tak jak mówi to znane powiedzenie, ludzie tak naprawdę są równi tylko na cmentarzu, tak? Kiedy równo leżą obok siebie i tam już panuje równość w każdym aspekcie. Można powiedzieć. Natomiast w życie każdy z nas zaczyna z zupełnie innego miejsca. Ktoś się urodził w bogatej rodzinie, ktoś w biednej, ktoś się urodził w bogatym kraju, ktoś w biednym i tak dalej, i tak dalej. I ktoś, kogoś spotkały nieszczęścia w dzieciństwie, kogoś nie spotkały, ktoś się urodził w pełnej rodzinie, ktoś w niepełnej. I wszystko to ostatecznie ma wpływ na to, kim ostatecznie jesteśmy i co możemy osiągnąć. Więc ta różnorodność darów i różnorodność nawet warunków, w jakich funkcjonujemy, ona na pewno wkłada w nas pewne rzeczy. Ja w swoim życiu widzę, że nawet to, jak wzrastałem w dzieciństwie, miało wpływ na moją użyteczność, na przykład później, kiedy pojechaliśmy na misję. Pewne rzeczy z mojego wychowania, z mojego dzieciństwa, z moich fascynacji jakichś dziecięcych miały wpływ w takim pozytywnym sensie, choć czasami i w negatywnym, na to, kim mogę być w osiąganiu tego mojego celu. Bóg ma dla nas, więc to, że Bóg ma dla nas jakiś cel, przejawia się w tym, kim jesteśmy, jak zostaliśmy stworzeni, jak zostaliśmy obdarowani. W te różne talenty, my to dzielimy na talenty i dary, ale każdy z nas Nawet tych rzeczy nigdy nie był w stanie wybrać. Po prostu otrzymał je i ma. Biblia mówi, list do Efezjan mówi taką właśnie ciekawą... Ja lubię te wersety w drugim rozdziale listu do Efezjan. Umieszczone przez Pawła, 8-10 wersetu. Paweł mówi, łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę, nie od was, więc to pochodzi, lecz jest darem Boga. Nie z powodu uczynków, aby się nikt nie chlubił. Przez Niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Ten werset mówi dwie rzeczy, które się trochę takie wydają sprzeczne ze sobą, ale tak naprawdę nie są. On mówi, że Bóg nas powołuje nie z powodu naszych uczynków, ale Bóg nas powołuje do uczynków. Nie z powodu uczynków, ale do uczynków. Nie z powodu tego, jacy dobrzy byliśmy, bo nie byliśmy, ale powołuje nas po to, żebyśmy pełnili pewne dobre uczynki, jak mówi apostoł Paweł, które sam Bóg wcześniej przygotował. To są uczynki, które są przygotowane dla nas. To nie jest coś, co my wymyślamy na poczekaniu. To nie jest coś, co my gdzieś tam, no akurat teraz mam szansę zrobić to, ale pewne rzeczy Bóg dla nas przygotował, zamyślił, wcześniej określił ten cel, do którego możemy być powołani. I do tego nas powołał, do tego nas stworzył na nowo, żebyśmy ten cel mogli osiągnąć, żebyśmy nie popadli w grzech, czyli nie trafienie w cel, ale wypełnili powołanie, czyli właśnie to, co dla nas ma. I wiecie, kiedy patrzymy na, myślę, że prawie wszystkich ludzi, o których czytamy w Biblii, którzy są takimi, nazwali ich byśmy bohaterami wiary, ludźmi znaczącymi w historii Bożego ludu, ludźmi, którzy rzeczywiście coś pozytywnego wnieśli, to praktycznie każdy z nich miał bardzo silne przekonanie i zrozumienie tego, co Bóg od niego oczekuje. I co Bóg chce, w takim nawet sensie tego, co mieli osiągnąć w życiu. Jeżeli patrzymy na Mojżesza, to w pewnym sensie nawet w podświadomy sposób od początku wiedział, że ma uwolnić Izraelitów. Tak? I kiedy czytacie przemowę Szczepana w Dziejach Apostolskich, kiedy on mówi o Mojżeszu, to mówi, że właśnie Mojżesz już zabijając tego Egipcjanina, już jakby próbował osiągnąć właśnie to, do czego Bóg go powołał, ale zrobił to w sposób nie taki, jaki Bóg zamierzył. Tak? To nie był Boży zamiar w tym momencie użyć go do tego i to nie był sposób, jaki Bóg chciał to zrobić, ale Szczepan mówi, Mojżesz już wtedy próbował, już wtedy miał pewne, może jeszcze podświadome poczucie, że to jest jego misja, tak to nazwijmy, to jest jego cel. I później oczywiście znowu ta świadomość celu, to nie znaczy, że człowiek się rodzi i tak jak Pan Jezus od pierwszej chwili życia do ostatniej ma to bardzo mocno wyrażone, ale na pewno ma takie momenty, kiedy widzi, że to jest to, do czego przeznaczył mnie Bóg. Kiedy patrzymy na Pawła, apostoła, tak, to z jego listów aż bije jego pewność i jego przekonanie, do czego Bóg go powołał. Tak? On mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Bóg posłał mnie do pogan, do tego mnie przeznaczył. To był cel, któremu całe jego życie było podporządkowane. Bóg wyznaczył mnie do głoszenia Ewangelii i biada mi, jeżeli tego nie zrobię. Bardzo wyraźne takie poczucie, zrozumienie tego, do czego Bóg chce go użyć. Podobnie Dawid. Jest taki ciekawy werset, który właśnie mówi też o Dawidzie i to jest 13 rozdział Dziejów Apostolskich. 13 rozdział i 36 werset. Jest to znowu część przemowy Pawła. I Paweł o Dawidzie mówi, Dawid jednak, gdy zgodnie z wolą Boga wypełnił posługę względem swego pokolenia, zasnął i został przyłączony do swoich ojców. I to jest bardzo fajne, tam Brytyjka ma troszkę inne tłumaczenie. Tu jest takie dosłowniejsze, że Dawid usłużył swemu pokoleniu. Dawid, kiedy wykonał posługę, którą miał względem swojego pokolenia, odszedł i zasnął i został przyłączony do swoich ojców i doznał rozkładu, jak tu w moim tekście jest mowa, czy skażenia pewnie w Brytyjce. I znowu to jest taki werset, który podkreśla to, że Dawid jako Dawid miał pewną, i tak jak to słowo mówi, pewną posługę. Miał coś, co miał do wykonania w swoim pokoleniu. W jego pokoleniu miał określone rzeczy, które miał do zrobienia. I myślę, że podobnie każdy z nas, to nie dotyczy tylko jakichś wybitnych ludzi. Wiecie, zawsze można powiedzieć, to oni byli jacyś tacy wybitni, wybrani przez Boga. Ale zawsze można odwrócić, powiedzieć, oni, o nich wiemy, oni stali się wybitni właśnie dlatego, że wiedzieli, co Bóg od nich chce. Gdyby nie wiedzieli, to zostaliby jednym być może z szarego tłumu, który tak samo nie wiedział do końca być może, co Bóg od nich chce i przeżył swoje życie tak po prostu. Co nie znaczy, że każdy z nas ma jakieś takie strasznie wybitne zadanie w swoim życiu. Wcale tego jakby nie chcę powiedzieć, że każdy z nas, nie wiem, w takim naszych ludzkich oczach ma jakieś wybitne osiągnięcie do osiągnięcia. Aczkolwiek każde osiągnięcie, które osiągamy, jest wybitne. O tak to trzeba powiedzieć. Cokolwiek byśmy nie osiągnęli, jeżeli robimy to w miarę naszych darów, używając ich w takiej właśnie szczerości, gorliwości przed Panem Bogiem, to będzie wybitne. To będzie wybitne i będzie świadectwem. To, jak wychowamy dzieci, to, co osiągniemy w pracy, choćby to była praca, nie wiem, zamiatania chodników przez całe życie, to jeżeli mamy świadomość, że Bóg nas do tego powołał i przez to nas używa, to zamiatanie chodników będzie wybitnym zamiataniem chodników, jakbyśmy na to po ludzku nie patrzyli, że to jest niewielkie osiągnięcie. Więc nie chcę tu powiedzieć, zrozumcie mnie dobrze, że nie wiem, jak nie osiągniesz czegoś takiego na miarę Mojżesza i Dawida i apostoła Pawła, to nie trafiłeś w cel. Wcale nie to mam na myśli, bo te cele są różne dla każdego z nas. Dla niektórych to są cele, które byśmy powiedzieli, dla nas są może niewidoczne nawet, dla tych, którzy stoją z boku, ale widoczne są dla Boga, bo On tą posługę nam wyznacza, posługę w naszym pokoleniu. Kochani, jeżeli patrzymy na Hebrajczyków, ten 11 rozdział, o bohaterach wiary, to tam jest właśnie mowa o ludziach, którzy rozumieli, co Bóg dla nich zamierzył. A zamierzył dla nich różne rzeczy. To mogą być różne cele, tak? Więc nie zawsze to są te wielkie. I list do Hebrajczyków wyraźnie mówi o tym, że jednych uczynił królami po to, żeby podbijali królestwa, żeby robili takie rzeczy potężne, a innych wręcz przeciwnie. Inni musieli uciekać, chować się i byli łapani, przeżynani piłą, męczeni, zabijani za swoją wiarę i swoje przekonania. I to też było osiągnięcie celu. To też było coś, co było jakby tym celem, który Bóg im dał. Więc nie chcę tu stworzyć takiego wrażenia, że te cele to są tylko te takie uznawane, wybitne, jakieś takie, nie wiem, zapierające dech w piersiach każdemu z nas. Być może tym celem jest, te cele są mniejsze. Modlić się o kogoś, o coś, modlić się o jakieś sprawy. To może być celem w życiu, którego ktoś, kto siedzi obok ciebie, może nigdy nie zobaczy, bo może modlisz się w takim czasie i miejscu, że to nie jest coś, co my widzimy jako ludzie. Ale być może Bóg cię do tego używa. I ja spotkałem w życiu takich ludzi, często ludzi starszych, którzy po prostu było ich zadaniem, ich darem, ich celem było modlitwa czasami o jakieś odległe miejsca na świecie i kraje, których nigdy nie widzieli, nigdy nie zobaczą. I jacyś ludzie czy wydarzenia, których nawet nie mieli świadomości, że miały miejsce, ale po prostu wiedzieli, że mają modlić się o ten kraj, czy o inny kraj, czy o pewne wydarzenia, pewne sytuacje, narody, misjonarzy i tak dalej, i tak dalej. I nigdy nie opuścili być może swojego domu, swojego pokoju czasami nawet, a jednak wypełnili cel i przez ich modlitwę, czy ich modlitwy Bóg użył do tego, żeby działy się jakieś spektakularne rzeczy w innym miejscu, przez innego człowieka, który rozumiał, że jego celem jest być tam i przyłożyć ręki do tego, co Bóg tam będzie czynił. Często te rzeczy nie są połączone. Ten, który dokonał tych rzeczy, nie wiedział, kto się nawet o niego modli. Także musimy zrozumieć to, że tu nie chodzi o o coś, co często jest widoczne, ale chodzi o naszą świadomość tego, kim jesteśmy, co Bóg od nas chce. Te cele czasami, tak już bardziej praktycznie mówiąc, czy patrząc na siebie, ja widzę, że Bóg nam daje pewne cele na pewien czas w życiu. Ja może ciężko mi jest powiedzieć, co jest moim takim ostatecznym celem w życiu, ale widziałem, że na te lata Bóg chciał, żebyśmy robili to i byli w tym miejscu. Minęło kilka lat. My zawsze mówimy, my jak jechaliśmy na misję, to wszędzie, gdzie pojechaliśmy, na całe życie pojechaliśmy, a w niektórych miejscach byliśmy raptem kilka nędznych lat. I byliśmy święcie przekonani, jadąc, że jedziemy na całe życie. Po czym się okazywało, że jednak nie. Bóg tak jak powołał, tak zawsze jednak to było to, że mieliśmy świadomość, że Bóg nas powołuje do tego miejsca i później mieliśmy wyraźną świadomość, że Bóg nas odwołuje i przemieszcza gdzieś tam w inne miejsce, że chce nas użyć w innym celu. Nigdy nas Bóg nie oszukał. To myślenie, że na całe życie, zawsze było bardziej z nas niż z jakiegoś zrozumienia tego, co Bóg czyni. Więc te cele, one też w pewnym sensie mogą się zmieniać. Może ktoś wiedzieć, ma mieć jeden cel, jedno pragnienie. Często te cele są związane z pragnieniami, takimi pragnieniami, wiecie, ponad nasze ludzkie siły. Tak jak to ktoś kiedyś powiedział, kiedy Duch Święty do nas przemawia, to najczęściej mówi o rzeczach, które są ponad nasze siły, których nie możemy tak po prostu pójść i zrobić, bo jesteśmy w stanie, bo mamy pewne umiejętności, albo pieniądze, albo wiedzę, żeby to osiągnąć. Często to są pragnienia, które wydają się po ludzku niemożliwe, wydają się po ludzku nieosiągalne, wydają się po ludzku nie do... No, jakże ja mógłbym, ja nie dam rady, nie byłbym w stanie, tak? Ale to są te pragnienia, które Bóg wkłada w nasze serca, żebyśmy przez wiarę pewne rzeczy osiągnęli. Tak, ci bohaterowie wiary, oni nie byli bohaterami wiary dlatego, że, nie wiem, byli mocniej przekonani o pewnych rzeczach niż inni ludzie, w takim sensie, że wydusili z siebie jakieś takie uczucie, że coś się wydarzy, ale dlatego, że byli gotowi zaufać Bogu i pójść tam, gdzie ich poprowadzi. I słuchać tego, szukać tego kierunku. I znowu, jednych zaprowadził na szczyty, innych zaprowadził do grot i miejsc, gdzie ich zabito. Poprowadził ich w różnym kierunku, tak jak Bóg uznał za słuszne. Ale każdy z nich stał się bohaterem wiary, bo był mocno przekonany co do tych rzeczy, których nie widział. Tak się zaczyna ten rozdział Hebrajczyków, że wiara to jest pewność tego, czego nie widzimy. Pewność, że Bóg chce nas użyć do czegoś, czego dzisiaj nie widzimy. I być może po ludzku patrząc, dzisiaj się to wydaje niemożliwe. Ale patrząc jakby przez tego ducha wiary, jest czymś, do czego Bóg chce nas użyć i jest naszym celem. I znowu, świadomość celu oznacza to, że mamy naprawdę duże szanse, żeby go osiągnąć. Wiecie, nie da się osiągnąć czegoś, czego się nie ma świadomości. Po prostu się nie da. Jak nie wiesz, gdzie idziesz, to nigdy tam nie dojdziesz. Możesz się błąkać, chodzić w kółko, w prawo, w lewo, obejść ziemię dookoła 4 razy, ale jak nie wiesz, dokąd idziesz, to nie dojdziesz tam. Musisz najpierw wiedzieć, dokąd zmierzasz. Musisz wiedzieć, co Bóg chce, do czego Bóg chce cię użyć. Może w tej najbliższej perspektywie, może w perspektywie twojego całego życia. I nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Nie mówię tego tak, żebyśmy, nie wiem, mając już tam więcej lat i myśląc, że w zasadzie to już życie jest za mną i teraz jakby nigdy nie wiedziałem, to no to już za późno. Nigdy nie jest za późno, kochani. Zawsze Bóg ma dla nas cel. Bóg jest tym, jak w tej przypowieści o robotnikach winnicy, których jednych zabrał rano i pracowali cały dzień, innych zabrał w południe, a jeszcze innych zabrał na chwilę przed końcem pracy. I dla wszystkich znalazła się praca i dla wszystkich znalazła się wypłata przede wszystkim, tak? Każdy z nich został użyty, jedni mniej, drudzy więcej. Potem to wywołało tam w tej przypowieści niezadowolenie jednych i drugich. Czasami to i tak jest i w kościele. Ja tu, Panie Boże, od dziecka w tym kościele, a on tylko tam bimbał całe życie, a potem na koniec i co? I tak samo będziemy mieli, tak samo będziecie tak samo będziecie mieli. Ale to jest coś, co też jest ważne w tym wszystkim. Nigdy nie jest za późno. Teraz jest ten moment, kiedy możemy zacząć się zastanawiać, do czego Bóg chce użyć mojego życia. Do czego chce mnie użyć? W jakim sensie, w jakim celu, w jakim miejscu? Czy tu w Giżycku, czy gdzieś indziej? Czy w Afryce, czy w jeszcze innym miejscu na ziemi? Ale jest to część tego próbowania trafienia w cel. Próbowania zrozumienia, gdzie, do czego Bóg chce mnie użyć dla swojej chwały. I kiedy temu podporządkowujemy życie, to często różne inne rzeczy układają się we właściwy sposób. Często Bóg pomaga, żeby rzeczy ułożyły się tak jak zawsze. Także kochani, na koniec tego roku, to jest też taka nasza tradycja ludzka, że na nowy rok sobie wyznaczamy nowe cele, nowe jakieś podejmujemy wyzwania, dotrzymujemy ich albo nie. Tam ktoś liczył, że najczęściej starcza do końca stycznia tych postanowień noworocznych, a może i mniej jeszcze. To już różnie bywa u nas po ludzku, ale jest to dobry czas, żeby zadać sobie też pytanie, co Pan Bóg, czy zadać sobie, zadać Bogu to pytanie. To nie znaczy, że odpowiedź przyjdzie od razu i w mistycznej formie głosu z nieba, który się nagle rozlegnie nad tobą i wyszepcze ci coś do ucha, ale być może też, któż to wie, nie ograniczajmy Pana Boga. Natomiast często to szukanie jest pewnego rodzaju wysiłkiem. Wiecie, Pan Bóg jakoś tak to robi, że lubi, kiedy się wysilamy w pewnym sensie. Lubi, kiedy widzi determinację, może tak, to nie tyle chodzi o wysiłek, co chodzi o to, że Bóg widzi, że jesteśmy zdeterminowani, że jesteśmy gotowi na pewne nawet może wyrzeczenia, na pewne kroki, praktyczne kroki, które chcemy uczynić. Bóg błogosławi właśnie tak, to jest wiara, odwaga, żeby wejść w coś, co jest może często nawet straszne, może nieznane, może niepewne, ale to jest wiara. Przeciwieństwem wiary jest strach. Zauważcie, w Ewangeliach, kiedy uczniowie się boją, to Jezus do nich zawsze wtedy mówi: o małowierni, nie macie wiary. Przeciwieństwem wiary nie jest niewiara, tylko jest strach. I odstąpienie od tego, co mogłoby być, gdyby wykonać kilka kroków w wierze. Więc mając ten koniec roku przed oczami, zastanówmy się nad tym.